Raport literacki. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Raportu literackiego. Anna Torchan,
Aleksandra Brzezińska
i Jakub Pruźniak.
I dzisiaj będziemy sobie mówić o czym?
O wszystkim.
O wszystkim, nie mamy...
I o niczym.
No nie mamy jakoś specjalnie sprecyzowanego tematu. Będziemy mówić o książkach, które niedawno wpadły nam w ręce i które uważamy, że są warte polecenia, myślę.
A co masz na przykład na myśli?
Co mam na przykład na myśli? No a ty jaką książkę byś polecił, którą ostatnio czytałeś?
A ja to sobie... Znaczy nie to, że taką, co ostatnio czytałem, ale taką... Skoro nie mamy żadnego tematu, to książkę, którą bym nie przyporządkował właśnie do żadnego tematu, bo jest po prostu wyjątkowa. To jest książka Eduarda Mendozy, hiszpańskiego pisarza, Przygoda fryzjera damskiego. To jest ogólnie taki trzeci tom z cyklu Fryzjer damski. Znaczy ja czytałem tylko tę książkę z tego cyklu, nie czytałem reszty, ale to jest po prostu wyjątkowa książka. To jest taki kryminał, ale taki nie do końca, bo to jest bardziej taka satyra na kryminał. Bardziej to jest książka przepełniona gagami niż jakąś praktycznie taką kryminalną akcją, jakimś napięciem czy czymś. Tam są praktycznie same gagi, jakieś śmieszne sytuacje. Oczywiście też jest jakaś mroczna sytuacja, no bo w końcu to jest kryminał, tak? Jest, z kimś trzeba się zmierzyć, z jakimś przestępcą, ale to jest zupełnie na jakimś marginesie. Na główny plan wychodzą właśnie te jakieś gagi. Tak sobie właśnie myślałem, że tam jest więcej gagów niż gangów.
O. No, bardzo fajna puenta.
Tak.
A jakbyś mógł, nie wiem, może przytoczyć jakąś jeden gag, który by nam rozjaśnił mniej więcej, o czym ta książka mówi.
Właśnie to jest ten problem, że jeżeli ja przytoczę choć jeden, to jest, traci w ogóle całą przyjemność. Ktoś, kto nie czytał jeszcze tej książki, straci przyjemność w przeczytaniu tej książki. O, główny bohater w ogóle nie ma imienia i nazwiska.
Jest fryzjerem po prostu.
On jest człowiekiem bez imienia i nazwiska.
To w jaki sposób się zwracają do niego w książce?
No, po prostu mówią na ty, albo jakkolwiek inaczej, albo używa fałszywego imienia, ale on nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały, jak on ma na imię. Po prostu nie ma.
To w jaki sposób narrator w ogóle mówi, że to jest ten człowiek?
Czy ten bohater?
Tak, ten.
Ja nie będę tego zdradzał.
A, dobra.
To zostanie słodką tajemnicą.
Tak, to jest jakby tajemnica. Ale to jest też ciekawe, że bohater spotyka się ze swoją siostrą, z rodziną, ze wszystkimi i oni wszyscy jakoś tak się do niego zwracają, że on w ogóle nie czuć, że on nie ma tego imienia. On naprawdę nie ma tego imienia, bo to jest urzędowo, że on nie ma imienia.
Ale to, nie wiem, to, że główny bohater nie ma imienia, nazwiska, to przeszkadza jakoś
nie.
W odbiorze?
W ogóle nawet tego nie zauważasz. Ja nawet tego nie zauważyłem, dopiero jak gdzieś usłyszałem wywiad z autorem. Eduardo Mendoza mówi, że przecież ten człowiek nie ma imienia i nazwiska urzędowo. Ja wtedy skumałem, rzeczywiście tak i jest. A to jest dodatkowy szczegół, który wpływa na klimat ten absurdalny klimat tej powieści. Bo to jest po prostu komedia absurdu.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo przede wszystkim, kiedy czytamy książkę, to zwracamy uwagę na to, jak główny bohater się nazywa, żeby po prostu z tą jego historią jakoś się też utożsamić poniekąd. A tutaj mówisz, że tego nie ma.
Nie.
I to jakoś, nie wiem, utrudniało właśnie utożsamienie się?
Nie, to jest, wiesz, to jest, widzimy człowieka, który jest taki prostoduszny, w ogóle taki, wiesz, wysadzili mu właściwie zakład fryzjerski, on, o, dobra, wezmę miotłę, posprzątam i zaczyna zamiatać. Mówię, że tam w ogóle jest ruina, w ogóle...
Ale może to była oznaka jego szoku? Bo czasami jak jesteśmy w szoku, robimy dziwne rzeczy, więc
nie,
kto wie.
Nie, to jest komedia absurdu.
Tak, na pewno?
Tak, to jest komedia absurdu, tutaj szok nie ma nic do rzeczy.
No po prostu dzieją się dziwne sytuacje i dziwne reakcje.
Więc ja mówię, to jest po prostu tak głupia książka, ale jednocześnie tak przyjemna w odbiorze, że nawet jeżeli się nie czytało poprzednich części tego cyklu, no bo mówię, ja nie czytałem, przyznaję się, bez bicia, nie czytałem poprzednich części, ale książka tak czy siak jest cudowna, bo po prostu ta akcja jest tak wartka i czasami no rzeczywiście głupia w pewnych momentach, że człowiek się zastanawia, gdzie to dąży, do czego, czemu akurat tak.
Ale te gagi tworzą płynną całość, całą
oczywiście,
historię.
Oczywiście.
No bo tak na początku powiedziałeś, że to się składa głównie z gagów i w ogóle. I tak się
zastanawiam, może przesadziłem, że głównie, ale naprawdę one stanowią znaczną część tej książki.
Bo tak właśnie jak na początku powiedziałeś, to mi się skojarzyło, że to jest bardziej takie, jakby jeden gag to jest jedno jakby opowiadanie, ale mówisz, że to tworzy jedną spójną historię.
Tak, to jest powieść. To jest normalnie powieść z mnóstwem bohaterów. Oczywiście są przerysowani do skrajów możliwości, ale to się naprawdę dobrze czyta. Więc ja polecam Eduardo Mendoza, Przygoda fryzjera damskiego. Pewnie inne części tego cyklu są tak samo dobre i ja postaram się jakoś też niedługo je przeczytać.
No okej, no to po fryzjerze może zrobimy sobie krótką przerwę.
Fryzjer to krach dla szopy, którą wiatr na głowie ci wzniósł. Fryzjer to fach fascynujący mrowie, matron i kus. To och, to ach, Sebastian Nożyc Bach, to cykliczne i magiczne ciach, ciach, ciach. Cne, cne, panienki oraz panie, cne, 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 bo kocham obcinanie. Ten moment, w którym kontury już fryzury, spod nożyczek jak króliczek na świat kic. Cne, 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 fruwają pukle wszędzie, cne, 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 a jeśli ich nie będzie, jak żyć bez cięcia, czartego przedsięwzięcia, wszak rozkwitu mego bytu sprawcą jest. Jak żyć bez cięcia, czartego przedsięwzięcia, wszak rozkwitu mego bytu sprawcą jest. Nożyczek szczęk dla uszu mych najcudowniejszy to dźwięk. Klientek tłum mnie koi bardziej niźli fal morskich szum. Tu włos, tam włos, a ja ich czuły bos, co w trzebieniu i w natchnieniu ma ich los. Tne, 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 tu kudły, tu kędziory, tne, 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 jak wrogów ciobatory. Tnę energicznie, a przy tym estetycznie, bo czupryna to dziedzina moja jest. Tne, 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 wspaniałe mam wyniki, tne, 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 nie będę nigdy nikim. Każdy się liczy z koafiur budowniczym, zwą mnie szeptem architektem damskich głów. Każdy się liczy z koafiur budowniczym, zwą mnie szeptem architektem damskich głów. Każdziutki lok ponętny dla mnie permanentnie to szok. A nożyc błysk hipnotyzuje bardziej niż kobry pysk. Tu łyp, tam łyp. Od taki działań tryb, nim spod dłoni się wyłoni grzywki typ. Tnę, 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 tu tryski, tu peciki, tnę. Tnę, tnę, warkoczą warkoczyki. No bo ja lubię ciąć czuby, by mieć w czubie, wzbić w obłoki się bez zwłoki, gdy koki tknę. Tnę, 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 jak ojciec i jak dziadek. Tnę, 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 to genetyczny spadek, to błogość szalona, co we mnie nie kona. Dzika jazda hen po gwiazdach, biały dzień, podróż grzebieniem przez czasoprzestrzenie, nirwany do zadla, wirtuoza cięć.
Teraz, Olu, co masz nam ciekawego do zaprezentowania i zaproponowania?
Wiesz co, ostatnio przeczytałam książkę Krzysztofa Piskorskiego, czyli polskiego pisarza fantastyki, który w ostatnim czasie zdobył 2 zajdle za swoją książkę Cienioryt w 2013 i za książkę 44 w zeszłym roku. Ale dzisiaj nie o tej książce chciałam wam mówić. Jednak nim do niej przejdę, udało mi się spotkać z nim jesienią zeszłego roku i z racji tego mam przygotowany z nim wywiad. Dlatego najpierw chciałabym oddać mu głos. I najpierw mam do niego krótkie pytanie. Co sądzi odnośnie do tego, że w fantastyce ostatnio pojawił się nurt, który możemy nazwać takim nurtem słowiańskim, ponieważ autorzy bardzo często sięgają do mitologii słowiańskiej, on sam zresztą też. No i co właśnie, co sądzi o takim wyjściu?
Powiem tak, fantastyka, literatura popularna, literatura gatunkowa co jakiś czas szuka sobie jakichś nowych terytoriów do eksplorowania i tak jak w zachodniej fantastyce przez pewien czas dość popularny był prąd zwany steampunkiem, który zakładał odwrócenie się do tych korzeni wiktoriańskich do XIX wieku, do XIX-wiecznej literatury, no tak i u nas są autorzy, którzy próbują w jakichś korzeniach grzebać od autorów popularno-historycznych jak Herezińska, przez autorów czysto fantastycznych, jak Witold Jabłoński. I ja także próbuję z naszych dziejów coś ciekawego wykopać.
Prowadzisz warsztat o światotworzeniu. Gdy sam piszesz, bardziej zwracasz uwagę właśnie na to tworzenie świata, czy jednak zaczynasz często od bohaterów i samej historii?
To nie jest tak, że kiedy zaczyna się od tworzenia świata, zaczyna się od map, od nazywania jakichś fantastycznych krain i kontynentów i z tego się wszystkiego wyprowadza fabułę. Ja, jak każdy normalny autor, wyprowadzam fabułę od bohaterów i od kluczowych zdarzeń, które mają nastąpić, tyle że te wydarzenia najczęściej widzę już w kontekście świata. To znaczy, jeśli rozplanuję sobie ogólnie, jaką ma mieć estetykę książka i jaka ma być sytuacja w fantastycznym świecie, który tam przedstawiam czytelnikowi, to gdzieś w głębi tych sił, które w tym świecie się ścierają, z reguły zobaczę bohatera, bohaterkę, ich drogę, ich cel. Więc dobry świat paradoksalnie potrafi dać świetne pomysły na dobrych bohaterów i dobre fabuły.
Czy istnieje może szansa na wznowienie swoich poprzednich powieści, czy raczej w tym momencie nie?
No, jest to pytanie jak najbardziej na czasie, bo właśnie dochodzi do tego wznowienie Zadry, nad którym pracowaliśmy od jakiegoś czasu z wydawnictwem literackim. Będzie wydana w jednym tomie, nie w dwóch jak poprzednio. Tekst jest bardzo... bardzo poprawiony. To nie jest zwykłe wydanie, to jest coś, co w świecie gier komputerowych nazywa się HD Remaster, czyli tekst, do którego wróciłem po latach, zobaczyłem, czego jeszcze nie udało się wtedy rozwinąć, co warto byłoby dodać, co warto by polepszyć. Spędziłem dodatkowych kilka miesięcy nad tym pracując, no i taka nowa, lepsza Zadra będzie w księgarniach bardzo wkrótce. A jeśli chodzi o inne książki, no to dzielą się na takie, których ja nie chcę wznawiać za bardzo i takie, co do których nie ma też za bardzo chęci po stronie wydawnictwa, więc nie wiem, może kiedyś, jak będzie kilka bestsellerów i trzeba będzie coś wydawać koniecznie, to jakieś wznowienia się pojawią, na razie tego nie przewiduję. Przypominam, że Opowieść Piasków, moja debiutancka trylogia, była jakiś czas temu dostępna w internecie za przysłowiowe co łaska w akcji Bookrage i jeszcze kilka razy pewno będzie okazja, żeby tą książkę, płacąc jakieś symboliczne kwoty, zdobyć i przeczytać. Papierowe wznowienie w tej chwili nie jest planowane.
No i właśnie, ponieważ to było już jesienią, Zadra, o której Piskorski mówił, została niedawno wydana nakładem wydawnictwa literackiego i miałam okazję właśnie ją przeczytać. I powiem wam, że chociaż jest to gorsza książka od tych zajdlowskich, to w dalszym ciągu to jest tak przyjemna i tak przygodowa fantastyka, że no trudno jej nie lubić po prostu. No,
a w jakim sensie gorsze, w jakim aspekcie?
To znaczy się, wiesz co, chodzi o to, że 44 jest powieścią bardzo nawiązującą do polskich realiów, tak? Mamy tam zabawy właśnie z Juliuszem Słowackim, z Adamem Mickiewiczem, co już sam tytuł wskazuje, mamy wielkich polskich wieszczów i tak dalej. A Zadra jest po prostu powieścią przygodową. I to nie jest... To nie sprawia, że ją się gorzej czyta właśnie. Tylko to jest książka, która według mnie nie ma w sobie jakichś tam wielkich niczego takiego nowego, niczego nadzwyczajnego, ale przecież nie tylko po te książki wielkie sięgamy, tylko sięgamy też po rzeczy, które są dla nas miłe i przyjemne. Poza tym Zadra jest nazywana kamieniem węgielnym polskiego steampunku, bo wcześniej nie mieliśmy takich książek u nas na takim naszym polskim rynku, a ona jakby wprowadziła właśnie steampunk, bo i Zadra, i 44 dzieje się w tym samym świecie. W świecie, w którym ludzie wynaleźli eter, czyli energię próżni, i za jej pomocą mogą się przenosić do innych wymiarów i mogą różne dziwne rzeczy z tym robić po prostu. Zamiast jakby węgla mamy tutaj eter. No i mamy trzech głównych bohaterów, czy takim najgłówniejszym z tych głównych, można tak powiedzieć, jest Maurice, francuski wynalazca, który jest niedoceniany i bardzo by chciał być doceniany, dlatego przypadkiem wplątuje się w pewną małą aferę. Przy okazji mamy też jego siostrę, Natalię, która zostaje wysłana na wieś, ponieważ przyjaciel rodziny, Stanisław, Polak, zostaje wysłany na front. No i ona się oczywiście o narzeczonego martwi. Jednocześnie obserwujemy też narzeczonego właśnie, który wybrał się na front do świata równoległego, czyli go w ogóle nie ma w naszej rzeczywistości. I wszystko się bardzo ładnie składa, wszystko jest naprawdę jedną wielką przygodą. I jeżeli ktoś tego właśnie szuka w książkach, to naprawdę myślę, że warto po to sięgnąć. Szczególnie, że jest to właśnie wprowadzenie do tego świata eteru, tak, piskorskiego. Bo chociaż 44 można czytać osobno, to wiadomo, że obydwie powieści razem ładnie się składają. Szczególnie, że z tego co wiem, Piskorski tak dopracował, bo tak jak słyszeliście, to nie jest nowa książka, to jest wznowienie, które zostało przez autora przerobione. Czyli ta część jest dopasowana do 44, bo on jednak pisał te książki w dość dużym przedziale czasowym, więc nie pamiętał wszystkiego i troszeczkę pozmieniał w 44 jakby tych realiów, więc po prostu teraz Zadrę dopasował.
Ale teraz ta książka, ta Zadra, mm-hmm, po zmianie, to jest zupełnie inna książka? Nie, jak ty to widzisz?
To jest, jakby ja nie czytałam poprzedniej wersji, ale z tego, co autor mówi, to jest po prostu przerobione, poprawione, tak? Jednak się rozwinął na przestrzeni tych lat i poprawił. I troszeczkę zmienił takie detale, żeby nie kłóciło się to z tym, co było w 44.
Czyli taką stylistykę po prostu.
Tak, tak. Zrobił. Nie jest nic wielkiego. I mam jeszcze dla was jeszcze jedną książkę, którą właśnie dobrałam w ten sposób, ponieważ zarówno Piskorski, jak i autorka tej książki zdobywali nagrody. Tak samo jak Piskorski został za dwie swoje książki pod rząd Zajdla, tak ta autorka dostała dwa razy pod rząd, rok po roku w tym przypadku, nagrodę Hugo, czyli międzynarodową taką nagrodę właśnie dla fantastyki. I chodzi tutaj o trylogię Pęknięta Ziemia, a dokładniej o Piątą porę roku Nory Jemisin, która też jest bardzo ciekawa pod względem budowania świata. Bo w tym przypadku mamy do czynienia ze światem, który jest światem wymyślonym zupełnie przez autorkę od podstaw, w przeciwieństwie do jakby Piskorskiego, który bazował na naszym świecie. I wpadła na pomysł, by stworzyć świat, w którym płyty tektoniczne są bardzo takie niestabilne. Więc z racji tego, że są niestabilne, powstała magia, która pozwala je kontrolować. To jest w ogóle dla mnie, kim trzeba być, żeby wpaść na coś takiego.
No bardzo ciekawe rozwiązanie moim zdaniem.
No właśnie. I co jest ciekawe, to autorka jest czarnoskóra i jest pierwszą czarnoskórą autorką, która dostała nagrodę Hugo tak właściwie. Więc oczywiście jej bohaterzy też są czarnoskórzy. Więc...
Ale to jakoś wpływa, nie wiem, na odbiór
tak,
dla ciebie?
Tak, to wpływa na odbiór dlatego, że jeżeli jesteś czarnoskórą osobą, to masz troszeczkę inny jednak pogląd na świat. I szczególnie, że jesteś w Ameryce. I ona, widać, że ona tą książkę pisała troszeczkę dla Afroamerykanów i dla osób, które są właściwie w mniejszościach, które są w jakiś sposób uciskane, powiedzmy. Bo nie dość, że bohaterzy są czarnoskórzy, bo i tak było łatwiej pewnie po prostu pisać, to jeszcze mamy tu bardzo mocno poruszone tematy odnośnie właśnie dyskryminacji przez względu na umiejętności, przez względu na to, z jakiej rodziny się wywodzisz, jaką masz płeć. Więc chociaż jest to powieść mocno mi się daje przygodowa, tam się dużo dzieje, tam się nie da nudzić, i jednak to światotworzenie tam jest naprawdę cudowne. Nie spotkałam się dawno z tak dobrym światotworzeniem. To jednak nie jest to książka zupełnie taka pozbawiona wartości, bo mamy tam te istotne tematy właśnie społecznie. Także warto po to sięgnąć nie tylko dla przygody.
Okej, no to poznaliśmy nowe dwie książki. To może teraz czas na małą odskocznię muzyczną. teraz może ja zaproponuję wam jakąś książkę. Ostatnio w ręce wpadła mi książka Edyty Włoszek pod tytułem Ambasadorowa i powiem szczerze, że nie spodziewałam się wiele po tej książce, ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, kiedy już ją złapałam, zaczęłam czytać. I jest to książka, która bardzo intensywnie porusza temat przemocy domowej, nie tylko wobec kobiet, ale również wobec dzieci. Może to na pierwszy rzut oka nie jest tak bardzo widoczne, no ale te problemy są tam poruszane. Główną bohaterką tej powieści jest Ewa, która zostaje żoną ambasadora Łotwy i razem z nim wyjeżdża do Rzymu, gdzie właśnie ambasador tam ma swój konsulat. Ona jest wrzucona w całkiem inny świat. To, że spotyka się z dyplomatami z różnych krajów, to, że nagle ze zwykłej dziewczyny musi stać się żoną dyplomaty. A co to znaczy żona dyplomaty? No to po prostu taka ozdoba do tego ambasadora. Ta historia jest, powiedziałabym, dosyć dramatyczna, ponieważ ona jest odcięta też od takiego faktycznego stanu rzeczy, jaki się dzieje właśnie w domach innych dyplomatów.
Ale ona odnajduje się w tym świecie?
Ona myśli, że się odnajduje w tym świecie, a tak naprawdę jest przez męża odcinana od tego towarzystwa. Jej mąż, wiadomo, jak to jest w ambasadach. Co chwilę są jakieś spotkania, jakieś bankiety. I źle jest widziane, kiedy ambasador nie pojawia się z małżonką. A właśnie ambasador Łotwy tego w tej książce no niestety nie robił. Odcinał żonę od towarzystwa. Zamykał ją w domu i sprowadzał jej rolę po prostu do roli takiej kury domowej.
Właśnie, to jest książka na faktach, czy to jest coś wymyślonego przez autorkę?
Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to jest chyba historia właśnie oparta na faktach, bo nawet ostatni rozdział przedstawia tak jakby rozmowę autorki z jej bohaterką. Właśnie myślę, że to jest jednak na faktach historia. Jest bardzo ciekawie napisana, bo czyta się z przyjemnością. To jest książka, która porusza naprawdę poważne tematy, ale no napisana jest w stylu naprawdę bardzo przystępnym. Bardzo ważnym elementem tej historii jest to, jak właśnie bohaterka radzi sobie z tą przemocą domową, że tak naprawdę przez wsparcie jednej z żon ambasadorów w Rzymie, ona tak naprawdę dostrzegła to, że jest wartościową osobą, że ona może żyć normalnie, że nie musi być stłamszona, nie musi być zależna całkowicie od swojego męża.
Ale przepraszam, bo mówiłaś o przemocy domowej, to ta przemoc domowa ogranicza się do tego, że on ją zamyka w domu i robi z niej kurę domową, czy też jeszcze więcej to jakby jest?
To jest bardziej wymiar takiej przemocy
psychologicznej.
Tak, dokładnie. Tam, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, no to mamy jakieś wspomnienie, że były jakieś przepychanki, poszturchiwania. Ale no to głównie no jest ta przemoc psychiczna, czyli jakieś wyzwiska, po prostu że mówienie, ty jesteś beznadziejna, niczego nie potrafisz zrobić, nie mogę cię nawet wziąć do towarzystwa, bo wyglądasz jak wyglądasz.
Ale więc ci powiem, że jak tak mówisz, to mi się przypomniała jedna scenka z Piątej Pory Roku, bo tam jest taki fragment, gdzie masz młodą dziewczynkę, która no nie wiem, ma może 13, 12 lat, więc jeszcze dzieciak tak naprawdę i zostaje, powiedzmy, nie chcę tutaj za wiele zdradzać fabuły, w każdym razie ona ma jakiegoś mistrza nad sobą, z którym dopiero się poznała. Jadą gdzieś razem. On jest dla niej bardzo miły i w pewnym momencie tak nie z gruszki, nie z pietruszki łamie jej rękę, po czym stwierdza, że to było dlatego, że no bo ty musisz czuć, że ja jestem nad tobą i po prostu jak mam ochotę złamać ci rękę, to ja to zrobię, po czym ją przytula. Po prostu.
To właśnie tutaj działa na podobnej zasadzie w tej książce. Bardzo miłym zaskoczeniem w trakcie czytania było to, że bohaterka jednak postanowiła o siebie zawalczyć. I w sumie nie tylko o siebie, ale również o swoje dzieci. I odcięła się od, no, nie bójmy się tego słowa, tyrana. Myślę, że to jest bardzo dobra książka, jeśli ktoś interesuje się psychologią, to na pewno, ale też jakby dla ludzi, którzy chcą poszerzyć swoją jakby świadomość przemocy domowej, że to nie tylko jest kwestia użycia, nie wiem, pięści, ale no, jak człowieka można zniszczyć przez no, słowa. I jeszcze dla zainteresowanych, ostatnich kilkanaście stron tej książki to konwencje o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Czyli mamy tutaj też oprócz historii, oprócz powieści, mamy również takie kwestie uregulowań prawnych, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany czymś takim, no to się w tej książce odnajdzie. I naprawdę serdecznie polecam.
Zwłaszcza, że warto mieć taką świadomość.
Dokładnie tak. No i dobrze, no to chyba już wszystkie nasze dotychczasowe propozycje. My się z wami żegnamy. Anna Torchan.
Jakub Ruźniak.
Aleksandra Brzezińska.
I do usłyszenia w kolejnym Raporcie Literackim.
Raport Literacki.